Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria oraz w sposób serdeczny witamy naszych gości. Przybyli do nas z Marysina, ze Szpitala Rehabilitacji Domu Ulgi w Cierpieniu, a są to pani dr Maria Chełmińska, ordynator oddziału rehabilitacji. Szczęść Boże. Pani magister Ewa Jaskulska, dyrektor szpitala. Szczęść Boże, witamy. I są znani zapewne Państwu już z naszych programów brat Franciszek Salezy Chmiel, przeor konwentu Bonifratrów w Marysinie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I brat Sadok Snopek, promotor powołań. Witamy serdecznie. Zanim przejdziemy do i znajdziemy się w domu ulgi w cierpieniu w Marysinie, może rozszyfrujmy zagadkę i postarajmy się odpowiedzieć na pytanie, kto to są bonifratrzy. Bo gdzie są, to myślę, że nasi widzowie i słuchacze, szczególnie chorujący, zdają sobie sprawę i potrafią odnaleźć was, ale jak długo zgromadzenie zakonne trwa? Gdzie się zawiązywało? Jak się rodziło? Prosilibyśmy o uchylenie nam tego rąbka, tej tajemnicy. Bardzo proszę, bracie.
Bonifratrzy swoją nazwę zawdzięczają właśnie tym dwóm członom. Bonifratrzy, dobrzy bracia, a założycielem jest święty Jan Boży. To odległe czasy, bo to XV-XVI wiek, dość ciekawe czasy, bo z jednej strony czas wielkich odkryć geograficznych, odkrycie Ameryki, drogi do Indii. Z drugiej strony Kościół przeżywa kryzys i jakby na ten czas opatrzność Boża wzbudza wielu świętych. Święty Franciszek Salezy, Robert Bellarmin, Ignacy Loyola i święty Jan Boży choćby, który właśnie opatrznościowo dane na te czasy zmienia podejście do chorego. Ten specyficzny czas, na pewno ten święty był bardzo potrzebny na ten czas, bo traktowano bardzo źle, zwłaszcza chorych psychicznie w tym czasie.
Był to świecki potrzebny zapewne na ten czas, ale ten święty miał też swoją bardzo bogatą historię.
Tak,
i jego bujne życie świeckie również.
Jego życie zaczyna się od 1495 roku, w tym roku się urodził. Działa głównie w Hiszpanii. Jego młodość jest mało znana. Mamy niewiele informacji, jeżeli chodzi o jego młodość. Wiemy, że brał udział też w dwóch wojnach. Prawdopodobnie wtedy też pomagał chorym. Między innymi brał udział w wyprawie przeciwko Turkom, który z Sulejmanem II podchodził, które z Sulejmanem II podchodziły pod Wiedeń. Później stabilizuje swoje życie, jest takim odnośnym sprzedawcą książek. I właściwie od 1500, my przyjmujemy, 1939 roku, zaczyna się jego przygoda z powołaniem. Przeżywa tak głęboko wygłoszone kazanie Jana Zawili, że porzuca wszystko. To jest, my mówimy, że to jest nawrócenie, jakby ponowne nawrócenie. Porzuca wszystko, chce być ubogi dla Chrystusa. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ludzie odczytali to jako objaw może choroby, nawet psychicznej. Stąd zostaje zamknięty w szpitalu. Pan Bóg się pewnie tym posłużył, dlatego że tam rozpoznaje w pełni swoje powołanie. Rozpoznaje, że chorzy są źle traktowani, że nie tak powinno się podchodzić do chorych, że trzeba z większą miłością, zwłaszcza do chorych psychicznie. Także po wyjściu z tego szpitala wszelkie kroki czyni, żeby właśnie służyć ubogim i chorym. Robi to w specyficzny sposób, bo schodzi do tego środowiska.
Byłem chorym, a nie odwiedziliście mnie. Panie, kiedy widzieliśmy Cię chorym, słabym lub ułomnym, czy kiedy odwiedziliśmy Ciebie, kiedy byłeś w więzieniu? A jednak okazuje się, że w przypadku Waszego założyciela dostrzegł poprzez swoją chorobę, dostrzegał innych chorych i tu to doświadczenie było inspiracją do założenia zgromadzenia dobrych braci, czyli bonifratrów.
Tak, święty Jan Boży, trzeba przyznać, że miał wrażliwość bardzo wielką na chorego, takie wczucie się w sytuację chorego i właśnie bardzo tego potrzeba, myślę, każdemu z nas, tego wczucia się w sytuację innej osoby. Święty Jan Boży przeżył własne doświadczenia z cierpieniem i bólem. Myślę, że nasze doświadczenia z bólem i cierpieniem też nam pomagają do tego, żebyśmy też wychodzili z pomocną dłonią do innych. Dla świętego Jana Bożego on miał taką potrzebę, żeby im służyć całym sobą. Najpierw służy na zasadzie, że wyprasza jałmużnę na ulicach, obdziela ich lekarstwami, żywnością. Później zakłada taki dom przytułek, który się rozrasta i staje się takim domem, szpitalem otwartym na wszelkie potrzeby. Jan Boży umiera w 1550 roku, właściwie formalnie jeszcze nie zakładając zakonu, ale już ma osoby, które go wspomagają, przyszłą wspólnotę braci, którzy właśnie zabiegają o to, żeby zatwierdzić zakon. W 1552 on jest już zatwierdzony.
Czyli święty Jan Boży odchodzi z tego świata, ale pozostaje dzieło, pozostają ludzie zaangażowani w te dzieła. No i powstaje w taki sposób zgromadzenie. Jak bracia odnaleźli się i znaleźli się w zgromadzeniu i zgromadzenie?
Święty Jan Boży za przyczyną Ducha Świętego otrzymał ten charyzmat szpitalnictwa i ten dar, który spoczął na nim, zostaje przekazywany na następne pokolenia i od tego 1550 roku aż do dzisiaj sukcesywnie przechodzi na wszystkie pokolenia bonifratrów. No, do Polski dotarł w 1609 roku, jak to król Zygmunt III Waza ciężko zachorował i były problemy z wyleczeniem go, więc poproszono brata Gabriela Ferrarę z Wiednia, który przyjechał i w bardzo szybki i skuteczny sposób króla wyleczył, króla polskiego. No i w zamian za to mieszczanie krakowscy zaprosili bonifratrów do Polski. I od tego roku, właśnie w 1609 roku, datujemy początek naszej prowincji polskiej. I rzeczywiście to miłosierdzie zaczyna kwitnąć. I w Krakowie było to na początku w takiej formie bardzo prostej, prymitywnej nawet. Na zbiegu dwóch ulic, świętego Jana i świętego Marka w rynku, zrobiono taki mały szpitalik na 12 łóżek i tam właściwie był to taki przytułek, to jeszcze szpitalem nie było. Ale to jest początek i od tego potem zaczęła rozkwitać polska prowincja. Pod koniec XVIII, przełom XIX wieku już było 18 regularnych konwentów ze szpitalami, z dużym zapleczem medycznym. I to jest dowód na to, że charyzmat szpitalnictwa, który zapoczątkował, który przyjął i rozwinął święty Jan Boży, jest cały czas aktualny. Jest również aktualny w szpitalu bonifratrów w Marysinie, skąd przyjechaliśmy, i tam na pewno jest obecny.
Jak dzisiaj wygląda sytuacja zgromadzenia?
Na dzień dzisiejszy zgromadzenie liczy około 1500 zakonników, z czego braci po ślubach uroczystych jest około 1200. Oczywiście na potrzeby, które właściwie cały świat przedstawia, bo jesteśmy obecni na wszystkich kontynentach, w 52 krajach, ostatnio nawet już w Chinach i na Ukrainie, to są kraje, które zaprosiły zakon do współpracy. Można powiedzieć, że w ponad 350 ośrodkach szpitalnych są bracia obecni, w niektórych liczniej, w niektórych mniej licznie, ale ten charyzmat szpitalnictwa jest realizowany.
Nie jesteście zgromadzeniem kleryckim?
Zakon bonifratów to zakon nieklerycki, czyli zakon braci, który realizuje swoją misję na podstawie Ewangelii Miłosierdzia. I to jest właśnie oparte między innymi o ten fragment, który ojciec zacytował, że byłem głodny, byłem spragniony, byłem chory.
A jak bracia znaleźli się w zakonie?
Moja osobista droga do zakonu była, można powiedzieć, taka standardowa. To były czasy, gdzie bardzo wielkim ideałem i takim mocnym prądem był ojciec święty Jan Paweł II. I w tej aurze byłem ministrantem, potem byłem blisko kościoła cały czas. I mimo, że widziałem ten świat, jak wygląda z bliska, miałem kolegów, przyjaciół, koleżanki, ale poszukiwałem czegoś więcej. To, co świat oferował wtedy, było dla mnie czymś mało atrakcyjnym albo czymś za mało, żeby się tym zadowolić, więc ja poszukiwałem czegoś, co mogło być takim odpowiedzeniem na moje potrzeby wewnętrzne. Inspirowała mnie pomoc drugiemu człowiekowi. Nie potrafiłem tego sprecyzować dokładnie w jakiej formie, czy formie służby jako osoba świecka, czy jako kapłan, ale wpadł mi w rękę kiedyś plakat, który ksiądz proboszcz przypadkowo zupełnie powiesił w kaplicy naszej jeszcze budującego się kościoła. I to się okazało potem, że to był jedyny plakat powołaniowy. No i dzięki temu proboszczowi, temu plakatowi znalazłem się u bonifratrów. I to był bardzo dobry pomysł. Dzisiaj po 20, prawie dwóch latach pobytu w zakonie mogę powiedzieć, że jestem na pewno bliżej Pana Boga, gdyby było, jeżeli byłoby inaczej.
Jak wygląda formacja u Was w zgromadzeniu? Brat Sadok zajmuje, jest promotorem powołań.
Tak, osoba, która do nas przychodzi, na pewno jest jakby przez Pana Boga kierowana na posługę wśród chorych. Jakoś wewnętrznie to czujemy, że chcemy służyć Bogu i służyć człowiekowi choremu. Pierwszą podstawową rzeczą to są rekolekcje, które najczęściej się odbywają i mogą przybliżyć młodemu człowiekowi i nasz zakon, i posługę wśród chorych, bo nasze rekolekcje są specyficzne, one są połączeniem takim, dlatego że są i konferencje, i bezpośrednia pomoc wśród chorych. Razem z braćmi idą wtedy uczestniczyć rekolekcji do chorych bezpośrednio. Jeżeli ktoś odczuje, że to jest jego powołanie, lub wcześniej już odczuł, a utwierdził się na rekolekcjach, wtedy wstępuje do postulatu, mamy postulat w Łodzi. Formacja tam trwa od pół roku do dwóch lat. Po jej zakończeniu otrzymuje się habit nowe i niezakonne i rozpoczyna się nowicjat, który mieści się w Krakowie. Nowicjat u nas trwa dwa lata. Po nowicjacie składa się śluby. Mamy cztery śluby. Pierwsze te podstawowe, ewangeliczne, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo. Czwarty dla nas specyficzny to jest posługa wśród chorych. To nas wiąże właśnie w tym charyzmacie. Przez pięć lat odnawiamy śluby. I po pięciu latach możemy składać śluby wieczyste już w Panu Bogu na całe życie.
Wiemy, jak wyglądała historia zgromadzenia i wiemy, jak wyglądała historia powołań również braci. A jak się stało, że nasze panie trafiły do Ojców Bonifratrów i do szpitala? Pani doktor.
Ja założyłam w 2002 roku Fundację Dom Ulgi w Cierpieniu, która jest kontynuacją dzieła świętego ojca Pio San Giovanni Rotondo. I celem statutowym fundacji jest utworzenie takiego domu, ściśle wzorując się na idei, jaką ojciec Pio stworzył. I tak się opatrznościowo złożyło, że na etapie formowania się szpitala
Nasze drogi się zeszły.
I postanowiliśmy, ponieważ te idee są całkowicie zbieżne, jak chodzi o podstawy
i założenia
ewangeliczne. Nawiązaliśmy współpracę i
Mogło się dzieło z powodzeniem rozwijać. Pani doktor, pani jest ordynatorem oddziału rehabilitacji, a pani magister Ewa Jaskulska jest dyrektorem szpitala.
Jak się nasze drogi zeszły, to chyba powinien powiedzieć ojciec Franciszek. Jak mnie znalazł.
To znaczy, no tak, akurat rok temu opuściłem mój poprzedni konwent, czyli konwent w Łodzi. Po 9 latach tam sprawowania funkcji przełożonego i dostałem zadanie od prowincjała, aby próbować ożywić i wznowić działalność szpitala w Marysinie, który przez wiele lat no, nie funkcjonował. No więc jedyne co mogłem, to stworzyć jakiś plan, który wyłoniłby pewne zakresy pracy, które pozwoliłyby ten plan zrealizować. No i postanowiliśmy założyć taki wolontariat przy naszym konwencie. I ten wolontariat, zresztą oddźwięk był bardzo dobry, przy pomocy też księdza proboszcza. Po dwóch tygodniach zgłosiło się 50 osób. To była młodzież gimnazjalna, licealna, to były też osoby dorosłe. Między innymi pani magister Ewa Jaskulska, która jest z zawodu pielęgniarką, która służy chorym w środowisku. No i spośród tych osób, miałem to listę tych osób, no musiałem wybrać osoby, które będą takimi bliższymi współpracownikami na przyszłość. No i wtedy zaprosiłem panią magister na rozmowę. Wstępnie zapowiedziałem, jaki jest nasz plan. Jej opór był bardzo skuteczny na początku. Broniła się przed tym dosyć, ale odłożyłem to w czasie i po zanoszeniu modlitw do świętego Jana Bożego oczywiście, który nas tam bardzo, bardzo mocno wspiera. Pani Ewa zgodziła się współpracować, tworzyć ten szpital. No i właściwie to były podwaliny jakby tych pierwszych osób, które zajęły się organizacją szpitala.
Pani Ewo, słuchamy.
takim przełomowym momentem w podjęciu mojej decyzji był wyjazd do Łodzi, do konwentu Bonifratrów w Łodzi, do szpitala. Zobaczyłam, jak to funkcjonuje tam i po prostu stwierdziłam, że to jest to, co ja czuję i że tam się to może spełnić i myślę, że to samo może się spełnić w naszym szpitalu w Marysinie.
No więc zaprośmy naszych widzów i słuchaczy do Marysina na materiał, który przygotowali reporterzy telewizji Trwam. Jak wygląda ten dom? Popatrzmy i posłuchajmy.
Hrabia zwrócił się do brata Maurusa. Co wam potrzeba, aby założyć klasztor? Kawałek ziemi, odpowiedział zakonnik. Daję wam tę ziemię, na której oto stoimy, zdecydował hrabia. Kiedy zaczniecie budować? Zaraz, brzmiała zdecydowana odpowiedź brata Maurusa.
Uroczyście poświęcony jesienią 1895 roku szpital i klasztor Bonifratrów koło Gostynia w Poznańskiem powstał dzięki szczodrej fundacji Marcelego hrabiego Żółkiewskiego, który dla uczczenia Matki Bożej ziemię przeznaczoną pod przyszłą budowę nazwał Marysinem. Szpital stał się ośrodkiem opieki lekarskiej i miłosiernej posługi braci Bonifratrów, a zarazem symbolem patriotyzmu i niezłomności ducha zamieszkującej tę ziemię ludności polskiej.
Idąc za Janem Bożym, pragniemy uświęcać swe życie, służyć Bogu dobremu i ludziom tym najuboższym. Idąc
zainaugurowaliśmy nowe dzieło świętego Jana Bożego, jakby to najmłodsze jego dziecko, które zrzesza prawie 50 osób, to osoby o gorących sercach, o gotowości, aby pójść do tych najbardziej potrzebujących, aby im pomóc poprzez obecność, poprzez uśmiech, poprzez przeczytanie książki, ale również poprzez robienie zakupów, załatwienie sprawy w urzędzie, jak również asystowanie pielęgniarce, lekarzowi, rehabilitantowi. Zrzeszamy głównie młodzież w tym wolontariacie, ale są też osoby doświadczone z wykształceniem medycznym, osoby, które mogą pomóc nam poprzez swoje doświadczenie.
Znajdujemy się u pana Jana z wizytą z wolontariatu z Marysina. Takie wizyty są bardzo częste u naszych podopiecznych. Mają na celu wspólną rozmowę, podczas której możemy dowiedzieć się, w czym możemy pomóc naszym podopiecznym. Czy chodzi to o rozmowę, czy o dowiezienie do specjalisty, czy o jakąś poradę. Panie Janie, jak pan się czuje?
Nie funkcjonuje to wszystko, nie?
Ale chodzi pan na rehabilitację, tak?
Nie, teraz nie. Bo jak zimno, to nie mogę, bo ta ręka mam tak, że zina mi się zrobi. Mhm. Bo to nie ma krążenia, nie?
No.
Ale tak, jak w lecie to chodziło, nie?
Ale ćwiczy pan też sam, tak?
O Jezus, różne. I tu, trej, tak. No muszę coś robić, nie?
No właśnie.
Bo ja mam czas na to.
Pani ponad 2 lata temu miała udar mózgu, na skutek czego jest tutaj lewostronne porażenie. Pani mieszka w mieszkaniu sama z mężem i w ramach wolontariatu przychodzimy tutaj ćwiczyć, opiekować się i dotrzymywać towarzystwa pani. Ćwiczenia oraz masaż tutaj się odbywają. Pacjentka jest w coraz lepszym stanie. Największy problem jest z chodzeniem. Te działania rehabilitacyjne u pani polegają na wykonywaniu masażu, który ma na celu polepszenie ukrwienia, przeciwdziałanie odleżynom i ogólne takie usprawnienie. Poza tym ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia z lekkim oporem, a także samochodzenie, pomoc w chodzeniu, asekuracja. No i tu głównie chodzi o te kończyny lewe, górną i dolną, a także taka gimnastyka ogólna, ćwiczenia oddechowe dla właśnie lepszego usprawnienia wentylacji płuc u osoby takiej leżącej. To jest też bardzo ważne.
Jakich mniej więcej czynności spodziewacie się wykonywać w wolontariacie marysińskim u osób starszych w domu?
To znaczy, może będzie trzeba kogoś posprzątać, iść po zakupy, bo nie każda osoba może sama tą czynność wykonać. Ale też najważniejsze jest rozmowa, uśmiech, zrozumienie tego człowieka.
Te osoby są gotowe nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Obecnie w konwencie trwają końcowe prace remontowe, aby od 1 stycznia 2006 roku szpital mógł podjąć samodzielne działania w zakresie lecznictwa i rehabilitacji.
Wymierzamy sobie bardzo ambitne plany. Nie chcemy zamykać naszej działalności tylko na osobach, które mieszkają na terenie Piasków czy na terenie parafii. Chcemy, aby ta misja, ta idea była przeszczepiana dalej, żeby również otoczyć opieką osoby, które mieszkają w sąsiednich miejscowościach. Mamy bardzo dobre doświadczenia. Osoby, do których już nasi wolontariusze dotarli, wyrażają bardzo wielką aprobatę i tej pomocy potrzebują.
O dobre czyny moich ludzkich rąk, modlę się do Ciebie, by mnie radośnie kiedyś zanieść mógł. Tobie, Ojcze mój, w niebie. O dobre czyny moich ludzkich rąk, modlę się do Ciebie, by mnie radośnie kiedyś zanieść mógł.
O Szpitalu Rehabilitacji w Marysinie, Domu Ulgi w Cierpieniu rozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Maryja i Telewizji Trwam. Rozmawiamy z twórcami tego dzieła, a są nimi pani dr Maria Chomińska, koordynator działu rehabilitacji, i pani magister Ewa Jaskulska, dyrektor szpitala, oraz brat Franciszek Salezy Chmiel, przeor konwentu Bonifratów w Marysinie, i brat Sadok Snopek, promotor powołań. Mogliśmy przyjrzeć się materiałowi, który przygotowali nasi reporterzy. Jak państwo doskonale wiedzą, szczególnie widzowie Telewizji Trwam, w każdy ostatni piątek miesiąca ojcowie Bonifratrzy goszczą na naszej antenie z poradami podczas tych wizyt naszych reporterów właśnie w klasztorze, którego przeorem jest brat Franciszek. Został zrealizowany ten materiał, który przed chwileczką mogliśmy zobaczyć, a słuchacze Radia Maryja mogli usłyszeć. Okazuje się, że ojcowie Bonifratrzy, popularnie zwani, to nie tylko szpitale, ale również i szeroki zakres współpracy z wolontariatem i formacji osób pracujących w tymże wolontariacie.
Tak jest rzeczywiście. Szpital Bonifratrów to, można powiedzieć, takie gniazdo, w którym dzieje się bardzo dużo. Od profilaktyki, i tutaj mamy w zamiarach również objąć opieką osoby, które będą w systemie ambulatoryjnym, czy w systemie środowiskowym obsługiwane, poprzez czy pielęgniarki, czy poprzez poradnie różne specjalistyczne, jak również przez leczenie w oddziale. I tutaj jest taka propozycja, właściwie już udokumentowana w Funduszu Zdrowia. Od nowego roku zakontraktowaliśmy 30 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej. Tam będą mogły osoby jakby usprawniać swoje zdrowie. Następnie 15 łóżek rehabilitacji pulmonologicznej, czyli wszystko związane z układem oddechowym. Poza tym będzie jeszcze rehabilitacja dzienna, czyli pacjenci z naszych okolicznych miejscowości będą mogli przyjeżdżać na codzienne zabiegi rehabilitacyjne, ale nie tylko, będzie psycholog, będzie logopeda, więc pełna obsługa. No i oczywiście promocja zdrowia taka, którą wytycza nasza Karta Tożsamości Zakonu Szpitalnego. To dokument, który stworzył zakon, dokument właściwie międzynarodowy, który dotyczy wszystkich ośrodków, i ten dokument traktuje właśnie postawy teologiczne, filozoficzne, psychologiczne, ale też dotyka problemów bioetycznych i innych takich życiowych. Te podstawy pomagają rozwiązywać takie problemy, czy to samego pacjenta, czy jego rodziny. Jak chodzi o zakres, to dotyczy nie tylko szpitali, ale i domów pomocy społecznej. Dotyczy to również poradni ziołoleczniczej, jak również centrów pomocy rodzinie w kryzysie. I u nas w Marysinie jest również bonifraterski ośrodek interwencji kryzysowej. I tam 10 rodzin, zwłaszcza są to kobiety z dziećmi, otrzymują schronienie oraz pomoc fachową na czas kryzysu rodzinnego. Dotyczy to przemocy, alkoholizmu i innych problemów rodzinnych.
Czyli nie tylko terapia, ale też i profilaktyka. Jeżeli profilaktyka, to integralnie pojęta, jak i terapia. Nie można leczyć tylko ciała, nie lecząc człowieka duszy.
To jest to pojęcie, podejście tak zwane holistyczne, które dotyczy i ciała, i ducha, i zawiera się i w profilaktyce, w leczeniu, i w rehabilitacji.
Jak pani odnajdują się w tej przestrzeni? Pani magister, pani dyrektor.
Ja podzielam całkiem zdanie ojca przeora i to samo czuję, że nasza działalność powinna zmierzać ku integralnemu uzdrawianiu człowieka, takiemu całościowemu spojrzeniu na niego.
Pani doktor założyła fundację, uczestniczy też w dziele szpitala w Marysinie. Jak pani doktor widzi ten problem?
Szpital przyjął misję świętego ojca Pio pod postacią tej nazwy Dom Ulgi w Cierpieniu. Powiem, co to znaczy, bo jak to się przekłada na kontakt z pacjentem i na codzienność w tych relacjach. Według ojca Pio ulga w cierpieniu to jest fachowa pomoc, ale świadczona z ewangeliczną miłością. To jest takie działanie, którego celem jest poprzez troskę o ciało docierać do duszy chorego. Ojciec Pio nie bez przyczyny użył słowa dom, ponieważ zdawał sobie sprawę, jak ogromne znaczenie ma atmosfera, w jakiej znajduje się chory. Wiedział, że brak miłości, osamotnienie, opuszczenie chorego, jak również jakakolwiek nędza, zarówno ekonomiczna czy moralna, powiększają to niedomaganie fizyczne, potęgują cierpienie i wpływają na efekty leczenia.
Czyli jest tu pewna rewolucja w podejściu do pacjenta i do samego szpitala. Nie szpital, który nam się kojarzy ze sterylnością i niemalże z obsługą pacjenta przez personel, ale szpital ma być domem, gdzie pacjent szybko się regeneruje, zarówno somatycznie, jak i duchowo, i pełen sił powraca do życia, by dalej chwalić Pana Boga. Proszę brata, jeszcze brat Sadok, słówko.
Z tym podejściem właśnie całościowym, to jest bardzo ważne. I chciałem pokazać podejście naszego ojca Jana Bożego właśnie. W biografii czytamy tak. Święty Jan Boży cały dzień zajmował się różnymi czynami miłości, a w nocy, gdy się schronił w domu, chociaż wracał zmęczony, nigdy nie udawał się na spoczynek, dopóki nie odwiedził wszystkich chorych, każdego z osobna. Pytał ich, jak im poszło, jak się czuli, czego potrzebują, pocieszając i bardzo czułymi słowami, pocieszając odnośnie do spraw duchowych i doczesnych. Piękna sprawa, nie tylko chory ze swoją chorobą, ale wejście w ogóle w całego chorego, w całego życie, problemy, co słychać, jak się czujesz, może coś więcej ci dolega. Myślę, że takie dwie płaszczyzny, jak ja to mówię, można tu zauważyć. Po pierwsze, wiele różnych naszych doświadczeń wpływa na to, że powstają choroby, nasze przeżycia, emocje. I druga strona, choroba często prowadzi też do dalszych różnych takich konsekwencji wynikających z naszych różnych problemów, które się zdradzają w naszym życiu czy naszej rodziny nawet. Dlatego choroba ma wpływ również na naszą rodzinę. Stąd podejście do chorych właśnie powinno uwzględnić nie tylko samą chorobę, ale też chorego z jego problemami.
Człowiek nie jest samotną wyspą, jest to doskonale znane nam powiedzenie. Zarówno dobre funkcjonowanie, jak i złe funkcjonowanie człowieka wpływa na zachowanie naszych bliźnich. Pani dyrektor, czy pani podziela tę opinię i wypowiedzi rozmówców?
Tak, myślę, że nasze przyzwyczajenia, nasze nawyki złe, czy nawet złe relacje religijne może w domu źle wpływają na nasze samopoczucie, a tym samym na nasze zdrowie.
Wspomniał ojciec tutaj o kontraktowaniu łóżek szpitalnych i tak dalej. Jak szpital i placówki prowadzone przez ojców między innymi odnajdują się w tej skomplikowanej sytuacji wolnego rynku, gdzie pacjent przestaje być pacjentem, a zaczyna być nawet i klientem? Jak tutaj szpital i ojcowie sobie radzą?
Oczywiście szpital Bonifratrów, czy to w Krakowie, który uzyskał status szpitala w 1996 roku, następnie szpital w Łodzi w 2000 roku, no i szpital w Marysinie, który uzyska dopiero status szpitala, który realizuje kontrakt z Funduszem Zdrowia 1 stycznia 2006 roku. Każdy z tych szpitali, no niestety, jest traktowany identycznie jak każdy inny szpital. I my, rejestrując szpital, czy podejmując przygotowanie oferty, złożenie jej i potem wynegocjowanie, musimy przejść tą samą drogę, jaką przechodzą inne szpitale. Nie ma tutaj żadnych ulg, ale też i w naszym interesie jest, aby ta oferta była na tyle atrakcyjna. Dlatego my, przygotowując ofertę w Marysinie, poszerzyliśmy zakres jakby tej rehabilitacji o doświadczenia zakonu. I tu udało się właśnie włączyć ten depozyt całej wiedzy i doświadczenia w ramach ziołolecznictwa, hydroterapii, terapii według metod księdza Sebastiana Knajpa, jak również i doświadczenie wieloletnie, które już jest zapisane w historii Polski, tych szpitali, które już funkcjonują.
Co jest leczone w waszym szpitalu w Marysinie? Jakie przypadki i chorzy z jakimi dolegliwościami?
Tak jak mówiłem, to są dwa oddziały, które leczą osoby stacjonarnie. To już szczegóły opowiedzą nasze panie. To dotyczy rehabilitacji ogólnoustrojowej i dotyczy to rehabilitacji dróg oddechowych. Jest też rehabilitacja ambulatoryjna, a procedura i proces jakby przyjmowania pacjentów, to tutaj panie podpowiedzą nam.
Słuchamy, czekamy na szczegóły.
Także mamy 15-łóżkowy oddział rehabilitacji pulmonologicznej, gdzie będą rehabilitowani pacjenci ze przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych. Celem tej rehabilitacji jest wyleczenie, ewentualnie zmniejszenie dolegliwości i niedopuszczenie do wytworzenia się niewydolności oddechowej. Rehabilitacja pulmonologiczna trwa 3 tygodnie. Skierować na rehabilitację pulmonologiczną mogą lekarze z oddziałów takich jak na rehabilitację poszpitalną, z oddziałów takich jak torakochirurgia, kardiochirurgia, laryngologia, onkologia. Mogą również skierować na rehabilitację pulmonologiczną lekarze z poradni chorób płuc i poradni alergologicznych.
Często pacjenci odchodzą od okienka, szczególnie pod koniec roku rejestracyjnego, z informacją, że niestety zakres wykupionych usług medycznych skończył się, badania nie mogą być przeprowadzone. Czy w waszych placówkach prowadzonych przez Bonifratrów też zdarzają się takie przypadki?
To znaczy na pewno to można by się posłużyć takim potocznym słowem oblężenie, prawda? Oblężenie pod koniec roku jest to typowe, tylko że w naszym przypadku jest tak, że pacjent wymaga więcej. Jest to szpital zakonny, jest to szpital kościelny i pacjent przychodząc ma nadzieję, że jednak coś tam uzyska. Dlatego też jeżeli limity pewnych procedur, które mają być wykonane, się skończyły, to wtedy proponujemy pacjentowi poradę albo proponujemy pacjentowi jak najbliższy termin możliwy. I staramy się przede wszystkim ugodowo rozstać z pacjentem. Nie jest to standard, nie jest to numerek, który po prostu odhaczamy, że zgłosił się. My jako szpital w Marysinie jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że dzisiaj mamy prawie czyste konto, prawda? Więc zapraszamy wszystkich naszych telewidzów i słuchaczy, żeby zapełniali tą listę, która właściwie jest dzisiaj jeszcze czysta, ale w najbliższym czasie pewnie będzie się powoli zapełniać. Więc i rehabilitacja ogólnoustrojowa, czyli wszystko w zakresie narządu ruchu, czy reumatologii, czy ortopedii, jak również i rehabilitacji pulmonologicznej, dziś stoi otworem.
Już za chwileczkę naszych widzów i słuchaczy zaproszeni mnie do wspólnych rozmów. Przypomnę numery telefonów do naszego toruńskiego studia 657 0011, 657 0012. To są numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski. Numer kierunkowy oczywiście 056, a dla naszych rodaków z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Gościmy dzisiaj w studiu Radia Maryja i w studiu telewizji Trwam założycieli i pracowników Szpitala Rehabilitacyjnego w Marysinie. Rozmawiamy o Domu Ulgi w Cierpieniu. Gośćmi są pani dr Maria Chełmińska, ordynator oddziału rehabilitacji oraz dyrektor szpitala pani Ewa Jaskulska, jak również brat Franciszek Salezy Chmiel, przeor konwentu Bonifratrów w Marysinie i brat Sadok Snopek, promotor powołań w zgromadzeniu w zakonie Bonifratrów. Rozmawiamy o tym, czym jest ten dom. Oj, brat wspomniał, że jest to dom prowadzony przez zakonników, o duchu i klimacie, w którym chory wraca do sił nie tylko fizycznych, ale w pełni sił duchowych. Czy jest to szpital wobec tego zamknięty tylko dla określonych grup wyznaniowych, dla chrześcijan, katolików, czy też mogą inne osoby w nim prowadzić rekonwalescencję?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo przy okazji wrócę do kontekstu, który już tutaj był obecny. Wypowiedzi pań były tak celujące, jak chodzi o właśnie postawę religijną, że to pokazuje, że oprócz tego, że w zakonie profesjonalnie zajmujemy się leczeniem, również ważna jest formacja współpracowników. I w każdym z naszych domów jest prowadzona formacja współpracowników świeckich. To polega na tym, że podejmujemy pewne kwestie, czy to zawodowe, czy etyczne, czy duchowe i każdy z pracowników jest włączony w ten proces formacyjny. I to daje właśnie klimat, że szpital katolicki, który realizuje zadania każdego szpitala, tak jak każdy inny szpital, posiada taką specyficzną, rodzinną, domową atmosferę, naznaczoną tym takim właśnie charyzmatem szpitalnictwa. I to się daje odczuć.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Mikrofon jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy ojca dyrektora.
Jestem w samochodzie i Tadeusz Rydzy i słucham właśnie w tej chwili tego programu. Ojcze, bardzo ojcu dziękuję i właśnie i przełożonemu, czy jak się nazywa, czy dyrektorowi.
Brat Franciszek Salezy, przeor konwentu.
Tak, oczywiście Bonifratrów. Dziękujemy za życzliwość, za bardzo, bardzo wiele życzliwości Bonifratrów w stosunku do nas, w stosunku do Radia Maryja, telewizji naszej. Ale jeżeli mogę jeszcze, chciałem po prostu powiedzieć też dziękuję. Marysin koło Łodzi, prawda? Czy dobrze mówię?
Nie. Marysin koło Gostynia Wielkopolskiego, bo ja już jestem poza Łodzią, ojcze dyrektor.
To pomyliłem, ale myślę, że Bonifratrzy też przyjmą to, bo ja byłem u Bonifratrów jakoś tak gdzieś w szpitalu na chwilę, tak, na parę godzin na jakieś tam badania w Łodzi i muszę powiedzieć, że niezwykle atmosfera życzliwa i dziękujemy za taki szpital, za takich lekarzy, za taką służbę zdrowia, bardzo wysoka kultura, zresztą służba zdrowia to nie spotkałem się nigdy, na szczęście, tak nie miałem nieszczęścia spotkać kogoś w życiu niewłaściwego, czy jak ze służby zdrowia. I to jest bardzo, bardzo wysoka kultura i całość. Ja może o tym szpitalu w Łodzi w takim razie tylko tyle. Bardzo krótko, odbudowaliście bracia ojcowie, czy jak w każdym razie, bo nie fratrzy, odbudowali z ruiny to wszystko. I jest to na wysokim poziomie. Mogę sobie tylko wyobrażać, ile potrzeba było energii, ile wysiłków, żeby coś takiego w Polsce zrobić i to bez jakiejś pomocy z zewnątrz, ze strony państwa. Państwo komunistyczne to zniszczyło. No i jeszcze jedno, właśnie wspaniałych ludzi macie tam. Lekarzy, siostry wszystkie, no cała obsługa i za to dzięki. Nie mówiąc już, ten dom wewnątrz jest piękny, piękny. Zrobiony pięknie, mały szpital piękny i powiedziałbym, oby wszystkie takie szpitale miały takie warunki, mogły tak realizować swoje zadania, służyć ludziom. Dziękuję jeszcze raz. Ja chciałem po prostu powiedzieć dziękuję. Bóg zapłać za to, że jesteście i gratulacje.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy również.
Duchowni świeccy, wspaniale, że bonifratrzy z powrotem odzyskują to, co zostało zniszczone przez komunizm.
Bardzo dziękujemy.
To my dziękujemy. To my mamy wam dziękować, a nie my nam. Za co wy nam? Dziękuję, z Bogiem.
Szczęść Boże. Dziękujemy ojcze za ten telefon również. Ważna sprawa właśnie, kameralne warunki, a jednak kompleksowe badania.
Tak, tutaj nie da się oddzielić jakby profesjonalności od tego właśnie charyzmatycznego jakby zarządzania. To charyzmatyczne zarządzanie również jest zapisane w karcie tożsamości zakonu szpitalnego i to jest też jakby wytyczna i to jest jakby kierunek dla zakonników, ale również dla współpracowników świeckich, którzy mają pewne zadania do wykonania i to w sumie daje ten efekt, prawda, tego pierwszego wrażenia, ale też i opieki później już w czasie pobytu pacjenta w szpitalu.
To też daje możliwość, to co zauważyła pani doktor, że szpital staje się domem.
Tak, właśnie to jest ten moment, że szpital staje się domem, dlatego też...
Chorzy w szpitalu będąc szczególnie tęsknią za domem i czego brakuje, to właśnie domu. I to jest ważny element w terapii.
Tak, jest też ten jeden element rodziny, prawda, bo pacjent w chorobie jest często samotny, dlatego też dużą wagę przykładamy do tego, żeby edukować rodzinę, przygotować na przyjęcie pacjenta, i przygotować też rodzinę do dłuższego pobytu pacjenta w domu, już po leczeniu szpitalnym.
Czyli to nie tylko jest praca i terapia z samym pacjentem, ale też rozszerza się to na kontekst rodziny. To są nowe formy w szpitalnictwie?
Dokładnie tak jak ojciec powiedział, to jest nowe szpitalnictwo, które wynika z nowej ewangelizacji. I tu dotykamy właśnie szerokiego zagadnienia, który jest jakby położony w tej chwili w zadania Kościoła. I to dokładnie pokrywa się właśnie z tym nowym szpitalnictwem. Szeroko pojęta właśnie ewangelizacja, oddolnie, ale też i poziomów wyższych.
Za chwileczkę powrócimy do nowych form, nowej ewangelizacji, nowego szpitalnictwa. Odbierzmy telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Halo?
Halo, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje do nas?
Nazywam się Maria, telefonuję z Gdyni.
Słuchamy
pani. Miałam wielkie szczęście włączyć telewizor właśnie 5 minut temu. Wielkie szczęście, dlatego że od jakiegoś czasu rozglądam się za szpitalem, który właśnie jest w tej chwili temat rozmowy na antenie na temat szpitala
w Marysinie,
katolickiego, chrześcijańskiego. Chciałabym kiedyś, o ile to możliwe, trafić do takiego szpitala. Przede wszystkim dlatego, że duch panujący w takim miejscu jest potrzebny mnie jakby na pewno. I o ile mogłabym prosić, to chciałabym prosić o numer telefonu do szpitala w Marysinie, o ile to by było możliwe.
Już za chwileczkę ten numer przypomnimy. Tak. Jeżeli pani ma tylko coś do zapisania,
ja w tej chwili...
i słuchacze również. Poprosimy ojca Franciszka, aby nam przypomniał kontakt?
Więc numer telefonu do Marysina to jest miejscowość Piaski Wielkopolskie. Marysin to jest właściwie posiadłość, czyli to jest konwent Bonifratrów. Numer kierunkowy 65, a telefon 57 19 611.
Bardzo dziękujemy Pani Mario. Nasi widzowie mogą zobaczyć na monitorach adres i numer telefonu, a słuchaczom raz jeszcze przypomnijmy, proszę Ojca.
Dla słuchaczy, bardzo proszę, numer kierunkowy 65 57 19 611.
Nie życzylibyśmy oczywiście, aby ktoś do szpitali trafił, bo choroby nigdy się nie życzy. Jest to cierpienie, ale jeżeli ktoś by, nie daj Boże, zachorował, to tak w komfortowych warunkach, żeby jego terapia przebiegała, jaką proponują tutaj bonifratrzy nam. Mówimy o nowej ewangelizacji i o nowym szpitalnictwie. Szpitalnictwie, które zamyka się, które nie koncentruje się tylko i wyłącznie na pacjencie, ale również poszerza tutaj też o rodzinę kwestie terapii i współpracy. Z reguły lekarze, mimo całego swojego poświęcenia, które oddają pacjentom, jakoś nie mają czasu nieraz na rozmowę z rodziną, zatroskaną rodziną pacjentów. Często tak się dzieje, że mimo wszystko jakoś udzielają tych informacji, za co oczywiście wszyscy są wdzięczni. Jak to wygląda w waszym szpitalu i jak wy w tym natłoku spraw, zabiegów odnajdujecie im, znajdujecie czas dla rodziny pacjenta również?
Tak, to jest wpisane jakby w statut szpitala, nie tylko literalnie, ale również i odbywa się to bardzo konkretnie i rzeczywiście. Każdy pracownik na swoim odcinku ma jakby wyznaczony zakres obowiązków i oczywiście, że inna rola jest pielęgniarki w edukacji rodziny pacjenta, a inna rola jest na przykład ordynatora. Inna rola również jest kapelana szpitala, który ma jakby odpowiedzialność za tą stronę duchową. Jest pewien taki sposób jakby, czy szablon postępowania i ten styl bardzo jest skuteczny. Po prostu codzienna msza święta, modlitwa w sali chorych przed przyjęciem Komunii Świętej, indywidualne rozmowy, to jest jakby preludium przed przyjęciem sakramentu pokuty, ale również rozmowy niezobowiązujące. Rozmowy kapelana, które polegają na tym, że pacjent, który nawet może określać się osobą niewierzącą czy poszukującą, ma możliwość przeprowadzenia takiej rozmowy, która będzie go prowadziła do Pana Boga. I na tej samej zasadzie jest możliwość przeprowadzenia rozmowy, czy nawet doznania świadectwa pracowników ze strony rodziny wobec tych pracowników. Czasami właśnie rodziny budują się nawet postawą niektórych pracowników bez używania słów.
Czyli świadectwo. I okazuje się, że choroba, cierpienie jest nie tylko drogą do wyzdrowienia, ale też i drogą do Pana Boga.
Tak jest i to widzimy bardzo często, zresztą spowiedź czy sakrament pokuty, czy rozmowa duchowa po kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu latach w szpitalu jest dowodem tego i to się odbywa na co dzień, nie jest to niczym nowym.
Dziękuję, odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Nie będzie pochwalony Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy.
Mówi Wojtek z Hamburga.
Słuchamy Pana, panie Wojciech.
Chciałem się podzielić jeszcze raz dwoma refleksjami, jeżeli można. Odnośnie cierpienia i odnośnie ziołolecznictwa. Gdyż troszeczkę mogę w tym temacie powiedzieć. Jeżeli chodzi o cierpienie, to wydaje mi się, że najbardziej jak cierpienie znosić jest przykładem nasz papież kochany, który od nas odszedł już, a niestety jest zawsze z nami. I zostawił nam taką spuściznę odnośnie znoszenia tego, że jest to coś fantastycznego. Możemy sobie przykład brać. Wszyscy ludzie, którzy są chorzy, czy dotknięci stałym kalectwem, czy chorobą, a takim chodzącym, żywym przykładem, który mamy na dzień dzisiejszy, wydaje mi się, że jest nasza najkochańsza Madzia Buczek. Jest to wspaniałe dziecko, jest to człowiek, ja to mogę w tej chwili powiedzieć, że tak jakby święty człowiek. Jak to dziecko się modli, jak prowadzi to wszystko, ile zrobiła, to tylko Duch Święty może prowadzić takiego człowieka. To tyle w tej kwestii. Teraz powiem odnośnie zioła lecznictwa, bo sam stosuję zioło lecznictwo, tylko zioło, różne zioła. To prawda. prawda wybieram się do Ojców Bonifratrów po te zioła, ale dostaję aktualnie zioła do ojca Szeligi, czyli wilka, kora i pochodne. Odnośnie tego muszę powiedzieć, że nawet wilka korą, jeżeli moja siostra była chora w Afryce Południowej, to był mój pierwszy daleki lot, wybrałem się do niej. Wziąłem tą wilka korę, później miałem cały czas kontakt z Londynem, miała raka złośliwego piersi. I odmawiając nawet chemoterapię, wyleczyliśmy tego raka. Zwalczyliśmy oczywiście przy pomocy Boga. Ale jeżeli chodzi o zioło lecznictwo zostało wyparte przez tak zwaną medycynę konwencjonalną. Moim zdaniem konwencjonalna medycyna jest właśnie zioło lecznictwo, nieodwrotnie. Gdyż zioła, tak jak Pan Bóg nam świat stworzył, to i dał nam te zioła po to, żebyśmy się leczyli. Pomyślał i o tym, tak dał nam przykazania, żebyśmy się leczyli z grzechu, tak i dał nam zioła, żebyśmy się leczyli tymi ziołami z chorób. I zioła w przeciwieństwie do leków, czyli chemii tak zwanej, mają działanie długotrwałe.
Panie Wojciechu, zapewne jest to, Panie Wojciechu, jest to bardzo cenna Pańska uwaga.
Taką chemię, on to jest krótkotrwałe i wydajemy tylko masę pieniędzy. I o co chodzi? Kończę już, bardzo króciutko. Jeżeli chodzi o zioła, to bym prosił wszystkich, żeby mieli cierpliwość, bo wiele ludzi robi błąd i myślą, że wezmą tak jak chemię. Szybko te zioło i ono pomoże i tego. Nie, tu trzeba kilkumiesięczną, a nieraz i ta kuracja trwa rok i dłużej. I wtedy to zioło jest fantastyczne, ale z trwałym skutkiem.
Panie Wojciechu, jest to naprawdę bardzo cenna Pańska uwaga. Ja myślę, że w tym momencie musimy już oddać głos specjalistom. Dziękuję Panu za ten telefon. Pozdrawiamy naszych rodaków również w Hamburgu oraz wszystkich, którzy na całym świecie oglądają i słuchają. Oglądają telewizję Trwam i słuchają Radia Maryja. A my już posłuchajmy głosu eksperta.
Bardzo dobry sygnał i nawiążę do tego
pierwszego. Uprzedzający naszą rozmowę.
Tak. Zwłaszcza jak chodzi o te postawy takie wzorcowe, podnoszenia sensu cierpienia i pokazywania, jak można cierpieć. I tutaj postawa Ojca Świętego, zwłaszcza ostatnie dni, były takim, no można powiedzieć, wzornikiem. Każdy powinien się uczyć i my w pierwszej kolejności, którzy chorym służymy. Ale zatrzymałbym się tutaj na pani Madzi Buczek, dlatego że tak, akurat jej schorzenie i jej otoczenie, w którym przebywa, jak chodzi o osoby również chore, dokładnie kwalifikuje się również na to, żeby korzystać z naszego szpitala w Marysinie. Dlatego, że jest to szpital o profilu rehabilitacyjnym. Wykorzystujemy naturalne metody rehabilitacji. Prowadzimy również ziołolecznictwo, więc nie ma żadnych przeszkód, żeby tutaj Madzi pomóc.
Proszę brata, co są naturalne metody rehabilitacji?
To znaczy, to są wszystkie te nieinwazyjne, gdzie nie stosuje się tego medium, czy tego na przykład, czy prąd, czy światło, czy na
znaczy
przykład
nie chirurgiczne.
Pola. Tak, nie ma żadnych zabiegów chirurgicznych, nie ma żadnych inwazyjnych wkroczeń. Jest to po prostu naturalna metoda, taka po prostu przyjazna dla człowieka, można tak powiedzieć. Więc te metody i te naturalne, które są jakby z natury, jak najbardziej tutaj są wskazane. Więc jeżeli Madzia nas słucha, jeżeli chciałaby z nami się skontaktować, to zapraszamy, czy telefonicznie, czy inaczej. I wtedy możemy nawiązać bliższą współpracę. Nieraz o tym myślałem, tylko nie wiedziałem, jak to zrobić. A to jest akurat bardzo dobra tutaj droga porozumienia. Więc ten apel pana Wojciecha z Hamburga tutaj wzmagam, jeszcze bardziej go popieram. I zapraszamy panią Madzię do współpracy. Natomiast ziołolecznictwo. Faktycznie działanie ziołolecznictwa czy działanie samych ziół jest czymś stałym. I tutaj mechanizmu działania ziół nikt nie przyspieszy. Oczywiście wiemy o tym, że wiele leków syntetycznych ma swoje pochodzenie w lekach roślinnych i tak to już było w historii, tak jest w tej chwili. Samo działanie ziół jest w naszym wypadku, według naszych tutaj metod, jakie stosujemy, jest dokładnie dostosowane do pewnego szablonu. Jest wywiad z pacjentem, jest diagnostyka, która jest oparta o najnowocześniejsze metody diagnostyki. Wtedy dopiero stawiamy odpowiednią diagnozę, dobieramy odpowiednie zioła i następuje kuracja. Kuracja trwa niestety miesiąc albo dłużej. To faktycznie nie jest leczenie jedną pigułką, że na przykład ustępuje katar czy inna dolegliwość, ale leczenie ziołami ma wiele również walorów dodatkowych. Wzmaga odporność, poprawia krążenie, czy zależy też w jakim kierunku te zioła mają działać.
Z tym, że w tym przypadku również musi być współpraca pacjenta zażywającego zioła z terapeutą, z lekarzem, który...
Tak, oczywiście. Podstawowe leczenie zawsze odbywa się u lekarza prowadzącego. Nasze działanie jest działaniem uzupełniającym.
Czyli preferencja metod naturalnych, jeżeli chodzi o metody leczenia i rehabilitacji, o formy terapii, ale również połączona z głęboką modlitwą, z głębokim uzdrowieniem wewnętrznym, duchowym, bo tylko wtedy będziemy mogli funkcjonować w pełni. Pani dyrektor.
Chciałam jeszcze dodać, że nasze usługi czy nasza działalność nie jest skierowana tylko do osób wierzących. Z naszego szpitala mogą korzystać wszyscy, którzy potrzebują rehabilitacji bez względu na swoją
wiarę. Na wyznanie, pochodzenie.
Tak. Poza tym jest
to naturalne zresztą.
Jest to szpital dla wszystkich osób ubezpieczonych, prawda? Czyli jest to szpital bezpłatny i nie ponosi się żadnych opłat, więc każdy ubezpieczony, który posiada legitymację, jest uprawniony do takich świadczeń, może bezpłatnie z tego korzystać.
I ma skierowanie od lekarza.
Na skierowanie lekarza to są bardzo ważne rzeczy. Mówiliśmy o nowym szpitalnictwie, opartym i wywodzącym się z nowych form ewangelizacji. Co jeszcze można właśnie zdefiniować, jak określić to nowe szpitalnictwo?
To jest przede wszystkim odpowiadanie na znaki czasu. W poprzednim konwencie, w którym byłem, był taki moment, to tak na przykładzie opowiem o tych znakach czasu. Był taki moment, że poproszono nas o wsparcie w takim programie edukacji lekarzy Syberii w zakresie opieki hospicyjno-paliatywnej. Akurat w Łodzi w naszym szpitalu uruchomiliśmy oddział opieki paliatywnej i stworzyliśmy w krótkim czasie zespół osób gotowych wyjechać na Syberię, żeby tam prawie 8 tysięcy kilometrów stąd na dalekiej Syberii przeprowadzić sympozjum naukowe na ten temat. No i rzeczywiście był lekarz onkolog, był psycholog, ktoś od rehabilitacji, był kapłan i ja. W piątkę pojechaliśmy tam. Ten pobyt bardzo się udał, to był miesięczny wyjazd. W całości był sponsorowany przez dobrych ludzi i właściwie tutaj bez udziału własnego, można powiedzieć kosztowego. I cel, można powiedzieć, został w 100% spełniony, dlatego że śladem jakby tej naszej misji jest kontynuacja dzieła, które zostało zapoczątkowane. Jeden ze szpitali Irkucka, szpital socjalny, przyjął taką formę szpitala hospicyjnego i według wielu wzorów, które tam przedstawiliśmy, ten szpital funkcjonuje. Co rusz to słyszymy zaproszenia z różnych stron, zwłaszcza wschodu, o pomoc, jak chodzi o ochronę zdrowia, czy o profilaktykę, czy o rehabilitację już też coraz częściej. I to są takie dla nas sygnały, no, na które musimy odpowiadać. Oczywiście nie na wszystkie jesteśmy w stanie pozytywnie odpowiedzieć, ale to jest to nowe szpitalnictwo, które przejawia się właśnie w takich formach.
657-0011 i 657-0012 są to numery telefonów dla widzów i słuchaczy z Polski, którzy są zainteresowani rozmową na temat Szpitala Rehabilitacji w Marysinie, na temat Domu Ulgi w Cierpieniu. Jeszcze przez 23 minuty na ten temat z naszymi gośćmi możemy rozmawiać. Numery dla słuchaczy z Polski i widzów z Polski, natomiast dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657-0013 i 657-0014. A gościmy dzisiaj w naszym studiu panią dr Marię Chełmińską, ordynatora oddziału rehabilitacji oraz dyrektora szpitala w Marysinie, panią Ewę Jaskulską i brata Franciszka Salezego Chmiela, przeora konwentu Bonifratu w Marysinie i brata Sadoka Snopka, promotora powołań. Prosimy, bracie.
Chciałem się włączyć w to, co powiedział ojciec Franciszek, że jest to odpowiedź na znaki czasu. Na przykład w naszym konwencie w Łodzi tam funkcjonuje jadłodajnia dla ubogich. Oprócz tego, że jest szpital ziołolecznictwo, ponieważ nasze dzieła nie tylko są właśnie szpitale, ale domy opieki, również jadłodajnie dla ubogich. Koło 600 osób jest wpisanych i korzysta z tej pomocy. I ostatnia inicjatywa, która powstała, to świetlica środowiskowa. I to jest właśnie odpowiedź chyba na znaki czasu, ponieważ docierały na tę jadłodajnię też dzieci, Dla nich trzeba coś więcej. One potrzebowały oprócz posiłku też opieki duchowej. I myślę, że to jest właśnie ta odpowiedź. Teraz mogą 50 osób, tych dzieci, korzysta z takiej pomocy. Mogą się spotkać, mają pomoc w odrabianiu lekcji, otrzymują posiłki.
Czyli bardzo szeroka działalność. To nie tylko szpitale, to nie tylko przychodnie, lecznice, ale też i wyjście, poszukiwanie do ubogiego tego, co robił święty Jan Boży. Jego doświadczenie cierpienia wyprowadziło go na ulicę do potrzebujących, do chorych, po to, by z nimi być i wydobywać ich z tej nędzy cierpienia i choroby, by szukać dróg do Boga i prowadzić ich do Boga.
Święty Jan Boży w tym geście poszukiwania tych ludzi, często poszukując pożywienia czy darów dla tych biednych, do tych, do których się zwracał o pomoc, mówił bardzo, bardzo ostro: bracia, czyńcie sobie dobrze, że przez ten gest ofiarowania, czy to pożywienia, czy środków na utrzymanie tego domu, pomagają sami sobie poprzez ten gest. Jest to takie jakby miłosierdzie, które wraca się z powrotem.
A w tych wszystkich jadłodalniach, myślę, że jest zawarta bardzo, czy w świetlicach środowiskowych, jest zawarta bardzo szeroko pojęta profilaktyka. Bo Oczywiście. Człowiek nakarmiony, dobrze odżywiony, będzie człowiekiem zdrowym. Człowiek o rozwiniętym intelekcie, o rozwiniętych talentach, będzie też człowiekiem dobrze funkcjonującym w społeczeństwie. Odbierzmy telefon, gdyż jest z nami widz lub słuchacz. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kto do nas telefonuje?
Jarosław z Władysławowa. Tym
czy pan nas ogląda, czy pan nas słucha?
Ja słucham.
A my słuchamy pana tym razem.
Z wielką uwagą. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego. Jak zwykle bardzo fachowo prowadził.
Dziękuję, panie Jarosławie. Słuchamy pana.
I tak może bardzo króciutko, bo na pewno dużo chęty. Otóż zioła przede wszystkim są podstawą naszego życia. I naszego menu powinni być. Tak samo jak w codziennym zastosowaniu, jak i w profilaktyce, bo to jednak jest i profilaktyką. My zbyt mało zwracamy uwagę na zioła. Za bardzo wierzymy lekom tym chemicznym, powiedzmy, gdzie tabletka jest dobra na wszystko. Nie ma również i takiej tradycji rodzinnej, gdzie byłyby właśnie kiedyś, ja pochodzę też z rodziny wywodzącej się ze wsi kaszubskiej, gdzie zawsze zioła były obecne w domu. Gdzie się zbierało o pewnej porze różne zioła, suszenie było. I było stosowanie. Dzisiaj tego w ogóle nie ma. Gdzie niegdzie ktoś tam tylko ma w domku, może jeżeli ktoś ma ogródek, daj Boże, ale w ogóle małe rozeznanie. I przede wszystkim chodzi o to. Poza tym druga sprawa, szkoła, nauka. W szkołach uczy się dużo różnych rzeczy, ważnych i mniej ważnych, ale również nie ma tego właśnie akcentu na stosowanie właśnie tych dobrych czynników, jakimi są zioła, jakie jest zdrowe życie, na przykład odżywianie. Nie kładzie się nacisku właśnie na edukację w kierunku do utrzymania dobrego zdrowia, tak bym to nazwał. Także są to takie zaległości bardzo potężne, które właśnie skutkują tym, że jesteśmy chorzy, że źle się czujemy, że tylko tabletka nam może w zdrowiu pomóc, a nie zwracamy uwagi na zioła. Znam takie hasło z dawnych jeszcze czasów, no komunistycznych oczywiście, ale było taki napis, ponieważ moja mama też dużo używała ziół często, i był napis na opakowaniach: leczmy się ziołami. Każde opakowanie miało właśnie taki nadruk. Także serdecznie wszystkich zachęcam do stosowania ziół. Życzę zdrowia dużo. Serdecznie pozdrawiam ojców Bonifratrów, bo również korzystam z ich właśnie zielarskich różnych porad i preparatów. I wszystkim życzę szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy również panu, panie Jarosławie. Myślę, że w przypadku ziół, jak i innych konwencjonalnych metod leczenia, należy wiedzieć o tym, co często się w reklamach farmaceutyków pojawia. Należy skonsultować się z farmaceutą, lekarzem lub przeczytać ulotkę. Myślę, że ta zasada obowiązuje wszystkich i nie możemy sobie sami według własnego uznania tych ziół ordynować.
Oczywiście, zwłaszcza z wielkim dystansem i z ostrożnością, jak chodzi o reklamy telewizyjne czy inne reklamy, bo nie wszystkie informacje przekazywane tą drogą są prawdziwe. I mamy tutaj bardzo dużo przykładów, że niestety nie zawsze to się sprawdza w rzeczywistości.
Ale sprawdza się to w przypadku bonifratrów, bo bonifratrzy często są kojarzeni z ziołami i Bogu dziękować, te zioła pomagają.
Dlatego, że my nie modyfikujemy tych ziół. To są naturalne rośliny, które są zbierane albo z natury, albo są hodowane. I po prostu to jest tylko kwestia odpowiedniej receptury, odpowiednich proporcji i dobrania według etapu choroby. I właściwie wszystko inne to już potem Pan Bóg działa, prawda? No, nasza rola jest w tym tylko pośrednia. Ale ja bym tu nawiązał jeszcze do tej promocji, o której Pan Jarosław wspomniał, bo to też jest ważne, że to było w domu, że to było promowane i tak dalej. I myślę, że tą odpowiedzią jakby zakonu dzisiaj na ten zdrowy styl życia, zdrowy tryb życia jest również obecność programów zielarskich czy porad ziołoleczniczych w telewizji Trwam i tutaj też ukłon w stronę dyrekcji, w stronę realizatorów, jak i całego zespołu technicznego, który tym się zajmuje, bo to też jest troszkę kłopotliwe. Sam wiem, ile kosztuje to cały zespół nagranie i cały ten montaż i tak dalej, ale warto, na pewno warto, bo wiele osób do mnie później się zgłasza i jednoznacznie określa, to jest droga jakby odtrucia organizmu po jakichś tam przewlekłych kuracjach syntetycznych, lekami syntetycznymi, czy na przykład po przebytych ciężkich chorobach.
A telewizja okazuje się, staje się tutaj w tym przypadku autentycznym medium, czyli pośrednikiem.
Tak jest. Tak
między nami. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, słuchamy. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, prosimy.
Ja chciałem dać świadectwo prawdy tego, co właśnie ojcowie Bonifracji mówią.
A moja kto babcia, telefonuje do nas?
Henryk z Jarosławia, ale ja pochodzę z Gostynia.
Słuchamy, panie Henryku.
Chciałem właśnie dać świadectwo prawdy. Moja babcia, która była leczona jeszcze przed wojną w tym szpitalu, na choroby kobiety, można powiedzieć, miała usuniętą macicę, nie? I dożyła 100 paru lat. To jest chyba tam w dokumentach gdzieś może ojcu Bonifratrów zapisane. Chyba przed pierwszą wojną jeszcze miała operację robioną i była chyba leczona również ziołami, na pewno sami te. I była jedną z najstarszych gostynianek, można powiedzieć. Zmarła już 20 parę lat temu, w 87 roku, ale dożyła ponad 100 lat. Nie? To jest świadectwo prawdy, że jednak ojcowie Bonifraci dobrze leczą, można powiedzieć. I opiekują się dobrze.
I chwała im za to. I cześć, tak. Panu Bogu dzięki.
No to serdecznie pozdrawiam wszystkich
ojców. Bardzo dziękujemy.
Ojca prowadzącego.
Szczęść Boże, panie Henryku.
Tak samo ojca Ryzyka pozdrawia, ojca
dyrektora,
który mi się zdaje, że jest nawet moich trochę krew.
Szczęść Boże. Z Panem Bogiem dziękujemy za ten telefon. Czyli no jest gdzieś, człowiek pragnie żyć jak najdłużej, jak najpełniej i w tych ziołach gdzieś tkwi tajemnica też.
Tak, a poza tym samo przygotowanie ziół, to co pan Jarosław mnie to jakoś bardzo zbudowało, powiedział, samo przygotowanie ziół jest takim aktem rodzinnym, prawda? I zaparzenie tych ziół, postawienie ich na stół, spotkanie się z rodziną, spotkanie się z najbliższymi, to nie musi być w biegu czy w tramwaju połykana tabletka, to może być też jakiś rytuał domowy, prawda?
Który też element integracyjny, właśnie. O to chyba chodzi w naszym życiu, bo tego ostatnio zaczyna brakować.
Tak jest.
Mówimy dzisiaj o szpitalu rehabilitacji w Marysinie, o domu ulgi w cierpieniu, o szpitalu, który staje się domem. Rozmawiamy z twórcami i pracownikami tego miejsca. Nim będziemy dalej kontynuować naszą rozmowę, odbierzmy telefon. Jeszcze jeden. Bardzo proszę, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kto telefonuje do nas?
Bożena z Łodzi.
Słuchamy panią.
Chciałabym pogratulować bratu Franciszkowi Chmielowi jego poczynań, które dokonał w Łodzi. Ja tak się złożyło, że trochę znam brata i byłam pod jego wielkim wrażeniem umiejętności załatwiania i szukania środków dla szpitala w Łodzi. Dlatego też pozwolę sobie złożyć bratu Franciszkowi życzenia, aby po prostu to, co zrobił w Łodzi, w dwójnasób zrobił w tym miejscu, w którym dzisiaj jest i przebywa. Serdeczne pozdrowienia, być może, że mnie poznał po głosie, a może nie. To nie jest ważne. W każdym bądź razie serdeczne życzenia i gratulacje za to, co zrobił, a życzenia, żeby wszystko się w życiu tej formacji udawało, bo są po prostu tego warci. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dobrej nocy, szczęść Boże, Pani Bożeno.
Dziękuję. Ja mogę tylko w taki sposób to skomentować, bo tworzenie szpitala, czy tworzenie takiego dzieła, jakim jest szpital, nie jest rzeczą prostą. I aby takie dzieło powstało, należy na pewno zaangażować ogromną rzeszę ludzi, zwłaszcza dobrych ludzi, którzy w kompetentny i w bardzo profesjonalny sposób potrafią to dzieło jakby no, doprowadzić do finału. I tutaj ten głos Pani Bożony pokazuje, że faktycznie no, nie było łatwo Szpital Łódzki uruchomić i dosprzętowić, odnowić i stworzyć ten klimat, tą atmosferę, jaka tam panuje. Ale przy dobrej woli, przy odrobinie zaangażowania ze strony współpracowników, czy taki właśnie proces formacji współpracowników, wszystko idzie jakby z płatka i wtedy
no właśnie,
Pan
idzie,
też błogosławi.
Proszę brata, idzie z płatka w momencie i w sytuacji, kiedy inne placówki medyczne sobie nie radzą albo mają trudności. Okazuje się, że w przypadku braci Bonifratrów szpitale wyrastają jak grzyby po deszczu. Rosną, angażują ludzi, szpitale stają się domem dla pacjentów, przeprowadzają skomplikowane procedury medyczne, które są również drogie, mają podpisane umowy z NFZ-em. Nie ma żadnych ani strajków, ani groźby wejść komorników. Jak bracia właśnie przez te trudne i zawiłe meandry przeprowadzają swoje placówki medyczne? Okazuje się, że jeszcze, że to nie tylko szpitale, placówki medyczne, ale całe zaplecze innych ośrodków socjoterapeutycznych.
Tak jest. Ten sam proces może być dokonywany w innych ośrodkach, nie tylko bonifraterskich czy kościelnych, ale może być i w cywilnych. Jeżeli dyrekcja założy sobie misję szpitala i sporządzi odpowiedni plan działania, będzie też odpowiedni program formacyjny, będzie jakieś tam odniesienie do Pana Boga, będzie to jeszcze wszystko naznaczone jakimś systemem zarządzania. U nas nazywa się to charyzmatycznym systemem zarządzania według karty tożsamości. Wtedy taki proces jest łatwy do przeprowadzenia i tak samo było w Marysinie. Przez rok czasu przygotowaliśmy rozeznanie regionu Wielkopolski w te potrzeby. Następnie przygotowaliśmy, jak to się teraz mówi, biznesplan na to, żeby w tym kierunku iść. Potem była kwestia tylko sporządzenia odpowiedniej listy najważniejszych spraw, przygotowania kadry, która będzie pracować.
No, czyli działanie niemalże, procedura niemalże standardowa.
Identyczna, tak jest.
Identyczna, tylko że brat tutaj mówił o charyzmatycznym procesie zarządzania. To się opiera, charyzma tkwi w czym? W osobach?
To tkwi w podstawach, czyli jeżeli na przykład dotyczy to zakonników, to dotyczy to ich formacji zakonnej i ich ślubów, a jeżeli to dotyczy osób świeckich, to dotyczy ich formacji duchowej.
Czyli jednak formacja i człowiek, osoba. Mówił brat również o misji. Często szpitale, misją szpitala jest przynoszenie zysku.
No więc właśnie, tu jeżeli...
A co jest misją szpitala Bonifratrów?
Misją szpitala Bonifratrów w Marysinie jest dom ulgi w cierpieniu. To jest właściwie...
Czyli ulga w cierpieniu.
Tak, dom jako pierwsze, prawda, i ulga w cierpieniu. I,
czyli pacjent,
i to podnoszenie,
człowiek.
To podnoszenie, ten proces podnoszenia. Więc rehabilitacja ma to do siebie, że właśnie jest nacechowana tym procesem podnoszenia z niesprawności do sprawności.
Czy nie uważacie Państwo, że medycyna ostatnimi laty się troszeczkę zdehumanizowała? Skoro musimy wracać właśnie do domu leczenia, do domu ulgi w cierpieniu?
Na pewno no, obserwujemy to i ta fala pewnie idzie z zachodu, ale też i na wschodzie nie jest najlepiej. Ale to wszystko zależy od danej jednostki. Tam skarb twój, gdzie serce twoje. I jeżeli dana jednostka posługuje się takim mottem i cały wysiłek swój wkłada w to, żeby podźwigać pacjenta, na pewno jest to do zrealizowania.
Bonifratrzy mają nie tylko charyzmatyczny proces zarządzania, ale również mają uniwersalny charyzmat szpitalnictwa. Na czym on polega?
Uniwersalizm charyzmatu szpitalnictwa polega na tym, na tej tak zwanej wszechstronności i ponadczasowości. I jak już wiemy, że ponad 500 lat minęło od urodzin świętego Jana Bożego i właściwie nic tutaj się nie zmieniło. Proces bólu i proces łagodzenia cierpienia jest cały czas ten sam. Zmieniają się narzędzia, zmienia się otoczenie, zmieniają się sale i obiekty, ale to pochylanie się nad człowiekiem jest cały czas to samo. I jak to ewangelicznie zostało napisane, że chorych zawsze mieć będziecie. Więc to jest tylko proces, który będzie przechodził z pokolenia na pokolenie. Jak chodzi o pokoleniowość jakby tutaj tego procesu. A uniwersalność dotyczy również szeroko zakrojonej akcji od profilaktyki, która dotyczy na przykład sympozjów, spotkań, promocji.
Wymiana doświadczeń.
Tak. Poprzez uczestnictwo w różnych programach profilaktycznych, które są realizowane w ramach ochrony zdrowia, systemu ochrony zdrowia, w których my uczestniczymy, jak również poprzez cały proces, szeroki proces leczenia i opieki, bo tutaj mówimy nie tylko o szpitalach, ale również o domach opieki czy domach rehabilitacyjno-geriatrycznych. No i oczywiście rehabilitacja szeroko pojęta. To jest cały wachlarz usług medycznych, które zawierają się właśnie w tym uniwersalizmie charyzmatu szpitalnictwa.
Charyzmat, który widzi przede wszystkim pacjenta, czyli człowieka, a pani doktor od szeregu lat nad pacjentem pochyla się wraz z ojcem Pio.
Tak, ojciec Pio swoją postawą, nawet bez słów, uczył właśnie tego, by w chorym widzieć przede wszystkim cierpiącego Jezusa. Słynne jest takie jego powiedzenie. Właśnie to już do tego, co wcześniej powiedziałam i do tego nawiązuje, do tego, że właśnie szczególnie ubogim chorym należy jakoś szczególnie okazywać miłość. Mówił, że w chorym, w człowieku chorym cierpi Jezus, ubogim kona, a ubogim chorym cierpi i kona podwójnie. To inaczej powiedziałam, nie powiedziałam ze słowami ojca Pio, ale o to właśnie chodziło.
Ostatnio można zauważyć, jest trend, że szpitale musi zarządzać dobrze, wykształcone ekonomicznie, z doświadczeniem, znający językiem menadżer. A w przypadku szpitala Bonifratrów w Marysinie okazuje się, że szpitalem zarządza pielęgniarka. Pani dyrektor, jak to jest?
Jest to dla mnie takie nowe, wielkie wyzwanie. Nigdy nie byłam dyrektorem do tej pory, ale myślę, po prostu czuję, że
Że ta misja nie przerasta pani dyrektor po prostu.
Jeżeli ma się grupę współpracowników równie dobrych, to ta współpraca może być kontynuowana i realizowana chyba.
Dla pielęgniarki, która posiada wykształcenie również zarządzania, jest to bardzo proste i pielęgniarka widzi to w podwójny sposób. Widzi to ze strony osoby, która bezpośrednio dotyka pacjenta, czyli opiekuje się, nie pielęgnuje, jak również z tej strony menedżerskiej, prawda? I to jest bardzo dobry układ i w niczym...
Czuje potrzeby tak pacjenta. Jest. Pielęgniarka jest zawsze najbliżej pacjenta,
tak bo jest.
Wykonuje te pierwsze nieraz czynności i też doskonale ma czucie w środowisku, w personelu. No co? I myślę chyba, że to doświadczenie pomaga pani.
Tak.
No jest jeszcze za nią depozyt duchowy, który na pewno rodzina, jak i po prostu jej doświadczenie duchowe też wspiera i pomaga w tym kreowaniu obrazu szpitala.
Powiedzcie, bracia, ojcowie, jak znaleźć wasz szpital w Marysinie? Jak dojechać? Jak dotrzeć?
No więc, tak jak już tutaj wspomniał pan Henryk, szpital w Marysinie, czyli w Piaskach Wielkopolskich, leży na trasie pomiędzy Jarocinem a Gostyniem Wielkopolskim. To jest w okolicach Leszna. To jest stare województwo leszczyńskie, obecnie wielkopolskie. Przy tej trasie jest miejscowość Piaski, no i tam jest szpital, który 1 stycznia rozpocznie swoją działalność.
Czyli 1 stycznia dopiero można tak zapisywać jest. Się już za...
Zapisywać się można już, ale przyjęcia będą od 1.
Jaki, raz jeszcze przypomnijmy, zakres wachlarz usług medycznych proponujecie państwo? Pani dyrektor.
Będzie to rehabilitacja ogólnoustrojowa, rehabilitacja pulmonologiczna, oddział rehabilitacji dziennej i rehabilitacja ambulatoryjna. Będzie również poradnia rehabilitacyjna, poradnia pulmonologiczna oraz jezioło lecznicze.
Kontakt, numer telefonu przypomnijmy raz jeszcze. Widzowie widzą, a słuchacze nie tak, zapiszą.
Więc dla wszystkich naszych słuchaczy numer kierunkowy do Marysina jest taki 065 i numer telefonu 57 19 611.
Raz jeszcze.
Numer kierunkowy 065 57 19 611.
Bardzo dziękuję. Przypomnę naszym widzom i słuchaczom, że dzisiaj mówiliśmy o Szpitalu Rehabilitacji w Marysinie, o Domu Ulgi w Cierpieniu oraz o szerokim wachlarzu posługi Bonifratrów w Polsce i nie tylko. Rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, którymi byli pani dr Maria Chełmińska, ordynator oddziału rehabilitacji oraz dyrektor szpitala pani Ewa Jaskulska, jak również brat Franciszek Salezy Chmiel, przeor konwentu Bonifratrów w Marysinie i brat Sadok Snopek, promotor powołań. Raz jeszcze dziękujemy Państwu za przybycie do naszego studia. Widzom przypominamy o cyklicznych audycjach, poradach lekarskich w każdy ostatni piątek miesiąca. Natomiast słuchaczy odsyłamy do Radia Maryja. W każdą sobotę porady lekarskie pani doktor nauk medycznych Urszuli Krupy. Wszystkim życzymy zdrowia. Ale nie zapominajmy o profilaktyce i o tym, że również nasze zdrowie buduje nasza dobra relacja z Panem Bogiem. Dziękujemy Państwu za uwagę, gościom za przybycie do studia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz.